9 minut po godzinie 9 to są wtorkowe komentarze Radia Gdańsk. Dzień dobry. Razem ze mną w studiu Artur Cejrowski w polityce.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry
Państwu.
W ostatnią sobotę doszło do zajścia przed siedzibą TVP Info w Warszawie. No właśnie, czy to jest właściwe określenie zajście, czy będziemy używać innego słowa? Mam na myśli to, co wydarzyło się między protestującymi a Magdaleną Ogórek.
To dość wyważone określenie. Incydent może nieprzyjemny. Wczoraj oglądałem film o Irlandii Północnej, tam były używane słowa kłopoty, ale to z kolei było też za słabe słowo. Oczywiście nie, no zajście. No, nieprzyjemne zajście, które nie powinno mieć miejsca. Wydaje mi się, że wszystkie strony polityczne w Polsce, bardzo wiele redakcji, bardzo różnych mediów ze wszystkich stron jednoznacznie określiło to, co się stało, a mianowicie, że to się nie powinno wydarzyć, że jakkolwiek pomiędzy protestującymi przed siedzibą Telewizji Polskiej, a pracownicą Telewizji Polskiej, czyli panią Magdaleną Górek, dochodzi, znaczy ma miejsce bardzo różny sposób postrzegania polskiej rzeczywistości, są po różnych stronach, to żaden spory tego typu nie powinien prowadzić do takich, no w jakiejś mierze aktów przemocy. To po prostu wszyscy potępili bardzo słusznie, ja też osobiście potępiam.
To dodam, że grupa osób protestujących właśnie przed siedzibą TVP Info utrudniała opuszczenie siedziby pracującej w telewizji publicznej Magdalenie Ogórek. Wielu polityków, dziennikarzy, komentatorów, w tym też osoby, które niekoniecznie sympatyzują z Magdaleną Ogórek, stwierdziło zgodnie, że to są obrazki, jakich nie powinniśmy oglądać. Zakładam, że uważacie podobnie.
Myślę, że wszyscy się zgodzimy co do tego, niezależnie od tego, jak ocenialibyśmy Telewizję Polską i dziennikarzy tam pracujących, bo te oceny w zależności od strony politycznej w Polsce są bardzo często różne. Niezależnie od tej oceny, ten incydent, który miał miejsce pod siedzibą Telewizji Polskiej, jest czymś, co wszyscy potępiamy. Tam myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, nikt z nas nie chciałby, żeby ktokolwiek z jego bliskich znalazł się w takiej sytuacji, kiedy jakaś osoba jest lżona i wyzywana przez grupę ludzi. No i tu z jednej strony mieliśmy dosyć jednoznaczne potępienie tego zajścia pod siedzibą TVP przez wielu przedstawicieli mediów i polityki, ale też mieliśmy później, już kolejnego dnia, kilka komentarzy takich, które jednak jakoś próbowały tę sytuację, no mówiąc delikatnie, oceniać troszkę inaczej niż pierwotnie, tak? No tu choćby myślę, że nie do końca szczęśliwy był na przykład komentarz Donalda Tuska na Twitterze, który zachęcał do protestów dosłownie kilkanaście godzin potem. Po tym wydarzeniu przed siedzibą Telewizji Polskiej.
Właśnie Donald Tusk tak trochę dolał chyba oliwy do ognia, odniosłem takie wrażenie, ale też...
Nie on jeden, tak naprawdę.
No właśnie, z drugiej strony we wczorajszych wiadomościach pojawiła się lista osób protestujących, lista osób, które brały udział w tym sobotnim zajściu z nazwiskami. Pojawiły się też informacje o tym, gdzie pracują. Czemu to miało służyć?
Myślę, że wszyscy, którzy tak jak my pracują w mediach, są tym wydarzeniem bardzo, bardzo zaskoczeni i trochę z niedowierzaniem pewnie oglądali ten materiał, ponieważ doskonale wiemy, że prawo nie pozwala nam podawać nazwisk ludzi, którzy nie są osobami publicznymi, ich wizerunków. W momencie, kiedy pojawiają się jakieś zarzuty wobec nich, to musimy ten wizerunek zakryć, a musimy też zakryć ich personalia. Oczywiście mamy prawo pokazywać wizerunki osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym i to jakby robimy, tak? Telewizja też to robi, pokazuje tłumy, które gdzieś tam manifestują, maszerują. To jest zgodne z prawem, ale no, bardzo trudno mi zrozumieć to, czym się kierował redaktor tego wydania w telewizji publikując ten materiał. Znaczy, był to taki dosyć niski akt zemsty, tak to oceniam, zupełnie niepotrzebny, bo to nie było dolewanie oliwy na spienione fale, tylko dolewanie oliwy do ognia, tak? Więc zamiast wyciszania tej atmosfery takiej no, trudnej, to wręcz przeciwnie. To samo zrobił Donald Tusk, tylko z drugiej strony.
A to był taki akt zemsty, jak powiedziałeś, Michale, który może mieć jakieś konsekwencje?
Sądzę, że Telewizja Polska powinna spotkać się z konsekwencjami prawnymi.
Oczekiwalibyśmy od telewizji publicznej i od osób takich jak Donald Tusk, że raczej będą wyznaczały pozytywne standardy, a nie pokazywały, no tutaj nie wiem, czy słowo zemsta jest właściwym słowem, ale jeżeli już takie wyrażenie tutaj padło, no to nie chcielibyśmy, żeby czołowi politycy się mścili, czy żeby telewizja publiczna dokonywała aktów zemsty na ludziach, którzy dzień wcześniej no, w nie do końca właściwy sposób potraktowali ich pracownicy. i dziennikarka.
Zrobienie trzech kroków wstecz proponuje wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, także komentatorom, publicystka Tygodnika Powszechnego Kalina Błażejowska. W opublikowanym wczoraj tekście podkreśla, że sobotnie zajście, ale też reakcje na nie wzmagają złe emocje, które po śmierci Pawła Adamowicza wszyscy obiecali wyciszyć. Moralne wzmożenie wcale nie służy ucywilizowaniu debaty publicznej, uważa autorka. A wy zgadzacie się z nią?
Może ten komentarz jest trafny, ale nieco odkrywczy. No, niestety, nie wiem, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu w Radiu Gdańsku mówiliśmy mniej więcej to samo, że niespecjalnie pokładamy wiarę w to, że to wyciszenie, którego być może wszyscy byśmy sobie życzyli, jakoś tak zapanuje w naszym rozpolitykowanym narodzie, więc niestety, tak jak powtórzę, nie jest to zaskoczenie, że te emocje znowu biorą górę nad, te negatywne emocje znowu biorą górę nad dyskusją publiczną w Polsce.
603 i 3x06 to nasz numer SMS-owy. Czekamy także na Państwa komentarze. Jestem przeciwny agresji i przemocy w mediach i w życiu codziennym, pisze nasz słuchacz Grzegorz i dodaje, że jego zdaniem dziennikarze powinni być chronieni. Tak jak na przykład ratownicy medyczni. Nie wiem, czy nie idziemy już za daleko. Jak myślicie?
Ja mam dla naszych słuchaczy i dla wszystkich ludzi, którzy bardzo emocjonują się polityką i wydarzeniami w naszym kraju, taką radę, nie wiem, czy wezmą ją sobie do serca i potraktują na serio, ale pamiętajmy, że w części Polski już trwają ferie, za kilka dni w Polsce zaczynają się ferie, będzie okazja, w Trójmieście zaczynają się ferie w województwie pomorskim, od poniedziałku będzie kilka dni wolnych, będzie czas na to, żeby się wyciszyć, żeby wyłączyć dostęp do informacji, którymi może jesteśmy ostatnio przeładowani. Będzie czas na to, żeby spędzić kilka chwil z rodziną, żeby jakoś te emocje uspokoić i wyciszyć. I choć nie do końca podzielam zdanie pani Błażejowskiej z Tygodnika Powszechnego co do tego, że mamy do czynienia z jakąś specyficzną sytuacją, bo w tym stanie wysokich emocji jesteśmy w Polsce dosyć często. Faktycznie chyba jesteśmy narodem, który dosyć mocno jest podatny na wszelkiego rodzaju antagonizmy i bardzo szybko wpada w takie emocjonalne tłumaczenie niektórych spraw. Dlatego może ten czas ferii będzie czasem, kiedy możemy się wyciszyć, kiedy możemy odpocząć, możemy spędzić trochę czasu z bliskimi i trochę zapomnieć o polityce i o tym, przypomnieć sobie o tym, że są sprawy ważniejsze niż polityka.
Nasi słuchacze piszą też o tym, no właśnie odnoszą się do tych obietnic, do apeli, które padały po zabójstwie Pawła Adamowicza. Śledząc to, co dzieje się w polityce, ja odnoszę wrażenie, że konflikty wybuchły na nowo ze zdwojoną siłą.
Znaczy, one nie tyle wybuchły, co one nigdy nie przygasły, tak? Te parę dni wyciszenia po śmierci Pawła Adamowicza to... No to niestety była cisza przed burzą i po prostu obawiam się, wracamy do tego stanu, w którym permanentnie tkwimy od dłuższego czasu. I tak tyle. I to, co Artur powiedział, bardzo mądrze powiedział, że to brzmiało tak, jakbyś mówił do Arturze przed świętami, że zachęcam do wyciszenia, ale być może te ferie rzeczywiście zimowe też będą niezłą okazją do tego, żeby... To jest trochę autokrytyczne, tak? Bo jeśli namawiamy Państwa do wyciszenia się poprzez niekorzystanie z mediów, to troszkę sobie wystawiamy świadectwo. No ale tak niestety jest.
I tak będą właśnie wyglądać te najbliższe miesiące przed kolejnymi wyborami. Najpierw wybory w Gdańsku, potem wybory do Europarlamentu, jesienią do Parlamentu w Warszawie.
No z pewnością, bo chociażby ten wpis, o którym mówiliśmy, Donalda Tuska i kilka innych reakcji polityków też drugiej strony, żeby nie być tutaj, nie dawać tylko przykładu z jednej strony, pokazują, że no, politycy karmią się tymi emocjami i oni na tych emocjach budują swoją
i karmią nas niestety.
Tak, oczywiście. No i media w jakimś stopniu, chcąc nie chcąc, relacjonując to, co się dzieje w polityce, muszą te emocje gdzieś podawać dalej i muszą z tych emocji też budować swoją popularność. Więc mamy w tym roku i w marcu, i w maju, i w październiku wybory. No i tutaj nie ma innej opcji, to za każdym razem będziemy na tego typu emocje narażeni i gdzieś tego typu sprawy będą wracały.
Tematem, który wywołał wiele dyskusji w ostatnim czasie w Trójmieście, w Gdańsku, ale nie tylko, jest sprawa dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności. Rada ECS-u odrzuciła propozycję Ministerstwa Kultury, a przypomnę, że w ramach negocjacji o kwotę dotacji ministerstwo oczekiwało powołania działu imienia Anny Walentynowicz oraz wpływu na wybór wicedyrektora instytucji. Czy wy odebraliście to jako zamach na niezależność ECS-u, czy przeciwnie, słuszne żądania ze strony resortu?
W mojej ocenie to nie był zamach na niezależność ECS-u. A raczej czymś chyba naturalnym jest, że jeżeli jest się jednym z większych sponsorów jakiejś instytucji, jednym ze współzałożycieli, to ma się jakiś wpływ na jej funkcjonowanie. W relacjach takich biznesowych, giełdowych jest tak, że nawet mniejszościowi akcjonariusze mają swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie. Więc w mojej ocenie, znaczy ja tego nie traktowałem jako taki gest nieprzyjazny, ale sytuacja z CS-em pokazuje, że moja ocena prawdopodobnie należy do mniejszości. Znaczy się nie tylko władze Gdańska uznały, że wolą się bez tej pomocy obyć, ale też i mnóstwo gdańszczan, mieszkańców Trójmiasta i też całej Polski chyba wyraził podobną opinię, niezwykle szybko zbierając 3 miliony w takiej publicznej składce, z publicznej
zbiórce. 6 milionów.
Nawet 6 milionów. 3 miliony osiągnięto tam bodaj w półtora dnia. Więc wydaje się, że no to był gest polityczny ze strony tych darczyńców, którzy pokazali, że wolą, żeby ECS był zarządzany przez instytucje gdańskie stricte niż Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nagłośnienie tego tematu również poprzez Ministerstwo Kultury chyba pomogło w rozwiązaniu problemu, no bo tak jak wspomniałeś, te brakujące 3 miliony bardzo szybko się znalazły, a nawet jak dodał Artur, tych pieniędzy zebrano więcej.
Tak, to ja trochę ubolewam nad tym, bo Europejskie Centrum Solidarności i w ogóle etos Solidarności jest czymś, co powinniśmy raczej traktować jako, mówiliśmy przed chwilą o konfliktach, o antagonizmach, które gdzieś nas dzielą. Więc ten wspólny etos Solidarności, zwłaszcza tutaj w Gdańsku, powinien być dla nas dobrem szczególnym i powinien być czymś, co nas łączy, co nas spaja, co pozwala przypomnieć, że gdzieś kiedyś 10 milionów ludzi było złączonych jedną ideą. Ludzi bardzo różnych, tak? Bo przecież Solidarność jednoczyła ludzi zarówno kierujących się ideami narodowymi, zarówno wierzących, jak i niewierzących. I no, dziś ten spór o ECS pokazuje, że nawet takie wielkie sprawy, jaką była Solidarność, potrafią nas dzisiaj dzielić. I to, co to nad czym trzeba ubolewać, to jest to, że niestety władze ECS-u chyba wpisują się w ten polityczny spór. On jest dla nich w tym roku wyborczym również wygodny i ta ostatnia konwencja w ECS-ie, która była tak naprawdę taką już polityczną agitacją. No, tutaj mieliśmy do czynienia z upolitycznieniem tej instytucji, bo przecież, nie oszukujmy się, tam byli politycy, tam byli ludzie, którzy protestowali przeciwko działaniom ministra kultury. A przypomnijmy to, o czym wspomniał Michał, bo to warto chyba na antenie powiedzieć. ECS jest dotowany z trzech źródeł. Jednym jest marszałek, drugim jest prezydent miasta Gdańska, a trzecim jest Ministerstwo Kultury. Dotychczas było tak, że Ministerstwo Kultury dawało 7 milionów złotych dotacji, co było największą kwotą w tym budżecie ECS-u. I pomimo tego, że ta kwota była największa, to minister kultury nie miał żadnego wpływu na działalność tej instytucji. A wymagania, czy też żądania wiceministra Selina nie były wysokie, tak? Bo Ministerstwo Kultury chciało mieć wpływ na posadę wicedyrektora i chciało sali Anny Walentynowicz. I to, no, zgodzimy się tutaj chyba wszyscy, że nie jest to, nie są to absurdalne wymagania w kontekście tych dużych pieniędzy, które Ministerstwo Kultury tam wpłacało.
Tutaj widzę, że Michał przytakuje.
Przytakiwałem, tak, ale też chciałem odnieść się do tego, co ty powiedziałeś, bo jakby wyraziłeś taką nadzieję, że problem został rozwiązany poprzez tę zbiórkę. Wydaje mi się, że nie.
Chwilowo.
Chwilowo. Bo to jest tylko etap, obawiam się, że to jest etap tej wojny, bo tak naprawdę teraz rzeczywiście dzięki tej zbiórce udało się zebrać pieniądze, które będą pewnie wydane na organizację wiosennych i letnich obchodów 30-lecia pierwszych wyborów, tych częściowo wolnych w 89 roku. Natomiast co w przyszłym roku, tak? Bo jeżeli mamy taką sytuację, że władze Gdańska i samorządowe Pomorza są w jakimś sporze z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to sytuacja tego konfliktu interesów i tego sporu o dotacje zapewne wróci do nas w przyszłym roku. Czy w przyszłym roku też będzie organizowana zbiórka? No ona poszła świetnie, jakby zgodnie z ideą jej pomysłu, znaczy zgodnie z wizją jej pomysłodawców, no to efekt był super, fantastyczny, ale czy to znaczy, że mamy go powtarzać co roku, czy mamy w ten sposób finansować instytucje kultury? No myślę, że nie. Zgadzam się z tym, co powiedział Artur, że to jest podwójnie przykre, że rzeczywiście mówimy o centrum, które ma promować ideę Solidarności, a tymczasem sami te idee jakby, no, kontestujemy.
A co waszym zdaniem poszło nie tak w tym dialogu, w próbie dialogu między rządem a samorządem?
Emocje. Znaczy, Traf chciał, że... Znaczy, ten konflikt się nie zaczął teraz w styczniu, jakby to warto podkreślić. On jakby już był sygnalizowany późną jesienią ubiegłego roku, czyli w listopadzie bądź w grudniu.
Przed drugą turą wyborów samorządowych.
Przed drugą turą wyborów samorządowych. być może była to jakaś próba rozegrania politycznego tak naprawdę przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Teraz jakby te negocjacje były o tyle trudne, właściwie pozycja negocjacyjna Aleksandra Rutkiewicz była o tyle mocna, że no niestety ta tragedia związana z Pawłem Adamowiczem sprawiła, że ona ma rząd dusz teraz w Gdańsku. Wielu ludzi bardzo murem za Olą, tak? To jest nawet hasło wyborcze Wszystko dla Gdańska. I tak rzeczywiście jest, że jest bardzo wielu ludzi, którzy stoją murem za Olą. Ona wiedziała, że jest silna w poparciu gdańszczan i mogła sobie pozwolić na takie negocjacje. Ale zastanawiam się, gdybym ja był na jej miejscu, nie mam takich ambicji oczywiście, ale gdybym był prezydentem miasta i miałbym szansę na zdjęcie jakiejś pozycji z budżetu, czyli na przykład ktoś mi da te 3 miliony, które ja będę mógł wydać na coś innego, tak? Czyli powiedzmy minister daje 3 miliony, ja zabieram 3 miliony i za to finansuję coś, nie wiem, lekcje dodatkowe, jakieś szczepienia, jakieś 3 przystanki nowe, pół tramwaju, no to bym się chyba ucieszył, że ktoś by chciał mi dołożyć do budżetu instytucji, którą ja finansuję. Raczej bym... No, ale ja nie jestem panią Aleksandrą Dulkiewicz.
Myślę, że pani Aleksandra Dulkiewicz jest w takiej pozycji, kiedy dziś tak naprawdę z pozycji siły bardzo pięknym gestem, który mogłaby wykonać, byłby gest w kierunku tych ludzi Solidarności, którzy czują się jakoś wykluczeni. I tego typu gest w stronę choćby Krzysztofa Wyszkowskiego, czy Stowarzyszenia Godność, które wcześniej podnosiło różnego rodzaju zarzuty w kontekście działalności ECS-u, by wychodził ze strony aktualnych władz miasta, myślę, że byłby bardzo dobrze odczytany przez ludzi i myślę, że to byłby taki symbol tego, że ta instytucja jednak może łączyć, a nie tylko dzielić.
Pieniądze z ministerstwa to są pieniądze Polaków, a nie ministra. Napisał ktoś z naszych słuchaczy. Takich komentarzy wpadło jeszcze kilka do naszej skrzynki SMS-owej. Bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości. Czas wtorkowych komentarzy dobiega końca. Artur Cejrowski, portal w polityce.pl. Bardzo dziękuję. Michał Stomporek, trójmiasto.pl. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Stopba, kłaniam się i do usłyszenia.